Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Doktor Łukasz Wyszyński, politolog z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, z którym rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie doktorze, witam słuchacza Radia Gdańsk.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, tarcza inflacyjna znalazła się pod lupą Unii Europejskiej. Komisja nie widzi przeciwwskazań do tego, by Polska mogła przedłużyć obniżoną stawkę VAT na żywność, a co innego z energią. Czy szykuje nam się kolejny front, kolejna linia sporu z Komisją Europejską?
Na pewno jest to potencjalne pole, podobnie jak z uruchomieniem środków dotyczących wsparcia gospodarki państw członkowskich po pandemii. No tutaj wiemy, że cały czas Polska tych środków nie otrzymała w takiej wysokości, jak były zadeklarowane, ale to, co rzuca się w oczy w przypadku tarczy antyinflacyjnej, no to trzeba się odnieść przede wszystkim do komunikatu premiera, pana Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że rząd polski raczej nie będzie dążył do tego, żeby budować kolejne pole jakikolwiek tarcz nieporozumień z Komisją Europejską, no bo kiedy patrzymy na tą tarczę inflacyjną i na to, co wiemy, jeżeli chodzi o zarzuty, które formułuje Komisja Europejska, no to Komisja Europejska z jednej strony oczywiście pozwoliła państwom członkowskim na pewne specjalne przepisy, które miały pozwolić trochę złagodzić skutki gospodarcze wywołane zarówno pandemią, jak i trwającą wojną na Ukrainie. Przede wszystkim oczywiście miały zahamować inflację. No ale pozostaje też zasada konkurencyjności w Unii Europejskiej, czyli zasada, która mówi o tym, że na tych strategicznych rynkach energetycznych czy też nawozów, no mimo wszystko ten podatek VAT powinien być ustalony na mniej więcej zbliżonym poziomie, żeby nie faworyzować żadnego z państw członkowskich. No i tutaj z tego co wiemy, Komisja Europejska ma największe zastrzeżenia.
To panie doktorze, wejdę w słowo. Dlaczego w takim razie Unia Europejska nie ma zastrzeżeń po słowach kanclerza Niemiec, który mówił, że Niemcy przekażą 200 miliardów euro, by chronić swoje przedsiębiorstwa przed wzrostem cen energii. Nas na taki ruch nie stać.
No właśnie, no i tutaj można powiedzieć, że dochodzimy do meritum sprawy, ponieważ nie tylko Niemcy, ale też wcześniej już Francja, również przez Komisję Europejską były upominane, że ten podatek VAT powinien być wyższy. Mimo wszystko takiego podatku nie wprowadziły i konsekwencji nie poniosły. I wydaje się, że jakby strategia polskiego rządu, z tego co można było usłyszeć w ostatnich dniach z wypowiedzi polityków, będzie bardzo podobna, to znaczy nie będziemy chcieli eskalować, czyli jakby utrzymywać tej tarczy inflacyjnej w podobnym kształcie, ale jednocześnie zaznaczamy, że będziemy szukali innych mechanizmów ekonomicznych do tego, żeby tą inflację hamować i żeby tak naprawdę pozwolić zamortyzować te niekorzystne warunki finansowe dla obywateli Polski. Więc można powiedzieć, że Komisja Europejska literalnie trzyma się zapisów dotyczących podatku VAT, no ale oczywiście inne państwa wykorzystują swój potencjał, no w przypadku Niemiec oczywiście nieporównywalny potencjał gospodarczy, żeby sobie te kwestie finansować. I wydaje się, że Polska będzie w ramach możliwości, które oczywiście mamy, szła bardzo podobną drogą, czyli nie będzie chciała formalnie tutaj eskalować, jeżeli chodzi o utrzymanie bardzo niskich stawek podatku VAT na paliwach, na nawozach. No przy czym pan premier powiedział, że żywność raczej z tego będzie wyłączona, ponieważ jest to, można powiedzieć, kwestia strategiczna dla państwa. A w przypadku na przykład cen energii czy paliw państwo będzie szukało innych źródeł, no, które będą wymagały na pewno większej ekwilibrystyki ekonomicznej i prawnej, no ale w taki sposób, żeby to wśród Komisji Europejskiej nie budziło takich zastrzeżeń.
A czy zgadza się pan ze stwierdzeniem wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego, który na antenie TVP3 Łódź powiedział, że naciski Komisji Europejskiej na rezygnację z tarczy antyinflacyjnej to wyraz bezdusznego podejścia polityków, często liberałów? Mowa oczywiście o politykach Komisji Europejskiej.
Znaczy, no powiem tak, z jednej strony odwołam się znowu do tego, że Komisja Europejska stoi na straży tej zasady konkurencyjności. No ale z drugiej strony trzeba zrozumieć wyjątkową sytuację, którą mamy nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie.
No właśnie, no bo w Niemczech już dwucyfrowa inflacja chociażby po raz pierwszy od 70 lat.
Tak jest. No i tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że państwa mimo wszystko mają suwerenną możliwość przyjmowania pewnej strategii walki z obecną sytuacją, z inflacją, z kryzysem gospodarczym. Tak było w latach 2004-2007. Też państwa członkowskie Unii Europejskiej poszły różną drogą i tak jest w tej, i tak jest oczywiście w tej chwili. No, oczywistym jest, że duży może więcej i w tej sytuacji te najsilniejsze gospodarczo państwa Unii Europejskiej, no, chciałyby, żeby pozostali poszli bardzo podobną drogą, która oczywiście jest najbardziej korzystna dla ich gospodarek. No, ale powiem tak, ze względu na to, że sytuacja na Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę europejską i światową nadal nie jesteśmy w stanie tego z całą pewnością przewidzieć, jaki ten wpływ będzie i jak długo będzie oddziaływał, no to z mojej perspektywy dzisiaj już zakładanie, że pewne szczególne rozwiązania muszą skończyć się z końcem tego roku, a w przyszłym roku nie mogą funkcjonować, no to jest jednak rzucanie zbyt ostrych słów po stronie polityków europejskich, no bo będziemy musieli i w tą zimę, i najprawdopodobniej jeszcze kolejny rok reagować w sposób bardzo elastyczny.
Reakcje w sposób bardzo elastyczny, a jak mówią niektórzy ekonomiści, gdyby tarcze inflacyjne zostały zlikwidowane, to tak z dnia na dzień czekałby nas skok inflacyjny w Polsce o mniej więcej 4%. Więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Przejdźmy do naszej polityki bezpieczeństwa. Minister Obrony Narodowej zapowiedział i już przeszedł do czynów, nawet rękoma swoich ludzi, do stawiania muru, a w zasadzie zabezpieczeń na granicy polsko-rosyjskiej, chodzi o granicę z obwodem kaliningradzkim. Czy pana zdaniem, patrząc się i słuchając informacji o tym, że zostało otwarte niebo pomiędzy Kaliningradem a Syrią czy Turcją, to jest ruch wyprzedzający to, co mogłoby się zdarzyć na naszej granicy, patrząc się na historię z granicą białoruską?
Znaczy, myślę, że tutaj kluczowe jest to słowo, którego użył pan redaktor. No, od państwa, nie tylko polskiego, ale każdego innego w obszarze bezpieczeństwa narodowego oczekujemy, że nie tylko potrafi reagować, kiedy jakieś zagrożenie zaistnieje, ale potrafi je z odpowiednim wyprzedzeniem zidentyfikować i przygotować się na nie. No i tutaj wiele czynników przemawia jak najbardziej za słusznością decyzji, żeby wzmocnić polską granicę z obwodem kaliningradzkim. Po pierwsze, mamy doświadczenie granicy polsko-białoruskiej. Po drugie, to co pan redaktor wspomniał, wiemy, że został wzmożony luk lotniczy z państw, z których najprawdopodobniej teoretycznie można byłoby osoby potem wykorzystywane jako nielegalnych imigrantów wykorzystać do ataków hybrydowych na Polskę. Więc strona polska tak naprawdę pokazuje, że po pierwsze widzi to zagrożenie, po drugie, że posiada potencjał, żeby jemu przeciwdziałać. I tak naprawdę Polska pokazuje, że nie chce eskalować na tym kierunku, no zdając sobie oczywiście sprawę, że w tle mamy trwającą wojnę na Ukrainie, mamy polskie wsparcie polityczne dla strony ukraińskiej, więc siłą rzeczy Polska czy państwa bałtyckie mogą stać się ofiarami tego typu prowokacji czy też wojny hybrydowej ze strony Rosji. Więc na ten moment wydaje się, że pomimo, że część osób może uważać, że jest to działanie przesadzone, ale tutaj zarówno ja, czy pan, czy państwo nie mamy pełnego wglądu do informacji i pozostaje wierzyć, że osoby kompetentne, które mają ten ogląd sytuacji znacznie szerszy, uznały, że taka decyzja jest dobrym ruchem wyprzedzającym, no żebyśmy przede wszystkim uniknęli podobnych scen, jak to było na granicy polsko-białoruskiej.
Jeśli nie unikniemy odpukać takich scen, jak były na granicy polsko-białoruskiej, czy spodziewa się pan, że polska opozycja tam także będzie biegała ze śpiworami i konserwami?
Powiem tak, wydaje mi się, że nie, ponieważ sytuacja, która miała miejsce na granicy polsko-białoruskiej, a ona eskalowała jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, można powiedzieć, że cała ta sytuacja polityczna, geopolityczna uległa zmianie. Dzisiaj w Polsce mamy jednak bardzo szeroki konsensus co do tego, co się dzieje na Ukrainie i jaką pozycję powinna zająć Polska z perspektywy polskiego bezpieczeństwa i polskiej racji. Nie wykluczam tego, że jacyś politycy czy aktywiści mogą, gdyby doszło do podobnych tu przekraczania granicy tym razem polsko-rosyjskiej, określone akcje podejmować, ale wydaje mi się, że generalny konsensus polityczny co do oceny tych wydarzeń już po tym, co widzieliśmy na Białorusi, na Ukrainie jest. I nie wydaje mi się, żeby liderzy poszczególnych partii politycznych zachęcali swoich swoich członków do tego, żeby no, działać w taki sposób, pomimo tego, że tam na pewno będą pojawiały się głosy dotyczące tego, że mamy do czynienia z ludźmi, no, którzy zostali instrumentalizowani w polityce międzynarodowej, ale trzeba tu jasno powiedzieć, to nie my ich zinstrumentalizowaliśmy.
To jak ocenia pan słowa wiceprzewodniczącej Bundestagu z Zielonych, Katrin Göring-Eckardt, która powiedziała o tym, że w Polsce istnieje dwupoziomowa polityka migracyjna. Niektórzy proszą w Polsce o azyl, większość część jest odsyłana, niektórym udaje się iść dalej na własną rękę, w większości przebywają w lasach w pobliżu granicy bez jedzenia, ubrań i opieki medycznej. Czy mamy tą taką politykę dwupoziomową, czy też nie?
Znaczy tutaj bym zwrócił uwagę na dwa elementy. Pierwszy to jest element czysto formalny. Polska posiada swoją politykę migracyjną już od wielu lat. I można powiedzieć, że bez względu na to, jakie mieliśmy rządy, ona co do zasady była mniej więcej kontynuowana w sposób konsekwentny. I tutaj Polska tych zasad przestrzega. Przestrzega także zasad porozumień międzynarodowych, których jesteśmy sygnatariuszami. Drugi element jest taki, że oczywiście niemiecka scena polityczna też nie jest jednorodna. I dobrze wiemy, że tam politycy również wygłaszają różne hasła, które mają paść nie tylko w przestrzeni międzynarodowej i być komentowane w Polsce, ale także mają być odbierane wśród ich wyborców w Niemczech. No tutaj Unia Europejska podczas pierwszego kryzysu granicznego jednoznacznie poparła działania strony polskiej i innych państw flanki wschodniej, wskazując, że te działania są prawidłowe. No i te działania, co jest bardzo ważne, one nie zamykają drogi do tego, żeby przyjmować potencjalnych uchodźców, tylko państwa, takie jak Polska, chcą mieć nad tym pełną kontrolę i żeby odbywało się to w ramach przepisów prawa, które u nas obowiązują. I oczywiście jest to przestrzeń do tego, żeby w momencie, jak pojawiały się określone sceny i zdjęcia, które mogą wskazywać na to, że prawa człowieka są łamane, że Polska imigrantów nie chce przyjąć, tylko musimy pamiętać, że Polska politykę imigracyjną posiada. Polska, co było też szeroko komentowane, przyjęła bardzo dużą falę uchodźców z Ukrainy. I tutaj jakby też nie można Polsce odmawiać pewnego suwerennego prawa do tego, żeby tą politykę imigracyjną indywidualną posiadać i ją realizować. A głosy niemieckich polityków, podobnie często jak polskich, oceniałbym też nie do końca jako wymierzone w przestrzeń międzynarodową, ale często też wygłaszane na użytek polityki wewnętrznej.
I własnych wyborców w kraju, z którego pochodzą. Panie doktorze, politycy, liderzy partii udali się w teren, walczą o wyborcze głosy. Z sondażu, do którego dotarłem, przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster na zlecenie Superekspresu, wynika, że 27% ankietowanych woli słuchać wystąpień Donalda Tuska. W tym samym badaniu 17% wskazało na Jarosława Kaczyńskiego, ale ten ostatni wynik mnie interesuje. Niemal co drugi respondent, 48%, powiedział, że nie słucha żadnego z nich. Jak można skomentować coś takiego? Czy blisko połowa Polaków w ogóle się nie interesuje tym i nie słucha tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej podczas wieców, no już przedwyborczych, możemy tak powiedzieć?
Społeczeństwo się zmienia, więc zmienia się także sposób prowadzenia kampanii politycznej. Proszę pamiętać, że my w latach 90. przenieśliśmy bardzo wiele wzorców zachodnich, głównie amerykańskich, prowadzenia kampanii politycznych. I jest trochę tak, że jakby ta kampania zarówno w przypadku obozu rządzącego, jak i partii opozycyjnych przynosiła określone skutki, ponieważ kanalizowała określony typ wyborców. No i partie najprawdopodobniej mają swoje wewnętrzne analizy i sondaże, że te działania, czyli działalność polityków w terenie, organizowanie otwartych spotkań, wygłaszanie określonych deklaracji politycznych czy krytykowanie drugiej strony, nadal spotyka się z określonym odbiorem społecznym. Ale z drugiej strony społeczeństwo się zmienia i te badania pokazują, że część osób nie śledzi już polityki w taki sam sposób, jak miało to miejsce jeszcze 5, 10, 15 czy jeszcze więcej lat temu, tylko poszukują zupełnie innego typu dotarcia, zupełnie innego typu informacji, śledzą polityków w mediach społecznościowych, interesują się bardziej swoją bliską okolicą i można powiedzieć, że wiedzę z tej polityki krajowej zaczynają czerpać zupełnie innych źródeł i innych mediów. No trzeba też pamiętać, że sytuacja zarówno międzynarodowa, jak i krajowa, głównie gospodarcza, no powoduje, że bardzo dużo naszego potencjału i naszej atencji tej chwili sprowadza się do twardych kwestii bezpieczeństwa i do kwestii bezpieczeństwa i stabilności ekonomicznej. To moim zdaniem powoduje też, że politycy, głównie jednak partii opozycyjnej, mają pewien problem, żeby narzucić pewną narrację w tej kampanii politycznej. No, zdecydowanie łatwiej ma tutaj partia, czy też szerzej obóz Zjednoczonej Prawicy, no ponieważ mamy cały czas te dwie kwestie, o których mówiłem, czyli trwającą wojnę na Ukrainie i walkę ze skutkami ekonomicznymi. No i tutaj jakby partie opozycyjne mają większą trudność, żeby przedstawić pewną alternatywę, no bo nie jest sztuką tylko skrytykować obóz rządzący. To jest tak naprawdę argumentacja, która trafia do ich twardego elektoratu, podobnie jak w przypadku partii rządzącej, ale no podobnie jak w przypadku ostatnich wyborów, zdecydowana walka rozegra się zarówno o zmobilizowanie swojego twardego elektoratu, o co chyba obie strony
w tej chwili
są
walczą.
Spokojne. Mhm. Tak jest, ale to co pan powiedział, jest dużo grono osób, które byśmy powiedzieli polityką się przynajmniej deklaratywnie nie interesuje, które nie jest w stanie jednoznacznie wskazać swoich preferencji. No i tutaj będzie bardzo ciekawe, jak właśnie politycy zarówno opozycyjni, jak i rządzący zbudują tą narrację, o co będzie tak naprawdę toczyła się trwająca już de facto kampania wyborcza w Polsce.
A my tą kampanię będziemy uważnie obserwować. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.